Rozdział 22. Ucieczka do Belgii. W salonach państwa Danglars powstał najpierw nieopisany zamęt, a po chwili wielki plac wyludnił się, jakby ktoś z gości zachorował nagle na dżumę. Drzwi, schody i wyjścia napełniły się tłumem. Każdy chciał czmychnąć jak najprędzej. W takich okolicznościach nie należy nawet spieszyć z pociechą, która czyni objaw pospolity przy każdej klęsce najlepszych przyjaciół natrętami. Danglars zamknął drzwi gabinetu i składał zeznanie oficerowi żandarmerii. Pani Danglars schroniła się do znanego nam buduaru. Eugenia, spoglądając wyniośle i wydymając wzgardliwie wargi, poszła do swojego pokoju, a nieodłączna jej towarzyszka, panna Darmilly, podążyła za nią. Służba tego wieczoru liczniejsza, wezwano bowiem do pomocy cukierników, kucharzy i garsonów z Café de Paris, zgromadziła się nachmurzona w kredensie, w kuchni i w swoich pokojach, nie troszcząc się o spełnianie obowiązków, zbędnych zresztą w tym momencie. Ale wśród tego zamieszania dwie tylko osoby zasługują na naszą uwagę. Panna Eugenia Danglars i panna Ludwika Darmilly. Eugenia wyszła, jakeśmy to powiedzieli, z miną wyniosłą, ustami wzgardliwie wydętymi i krokiem królowej. Ludwika dotrzymywała jej kompanii, wybladła i bardziej przejęta niż ona. Eugenia zamknęła się na klucz w swoim pokoju, a Ludwika usunęła się na krzesło.
— O Boże, Boże, co to za straszna historia — rzekła Ludwika. — Któż by mógł się spodziewać czegoś podobnego? — Pan Andrea Cavalcanti, mordercą,
zbiegłym galernikiem. Ironiczny uśmiech wykrzywił usta Eugenii.
— Taki już mój los — powiedziała. — Wymknęłam się morcerfowi, żeby trafić na Cavalcantiego. — Przecież tu nie ma żadnego porównania.
— Cicho bądź, każdy mężczyzna jest łotrem. Cieszę się, że teraz oprócz nienawiści mogę ich darzyć wzgardą.
— I cóż teraz? — zapytała Ludwika.
— Cóż teraz?
— Tak. Zrobimy to, co miałyśmy zrobić za 3 dni. Wyjedziemy.
— Wyjedziemy? Choć nie grozi ci już zamęście?
— Posłuchaj, Ludwiko. Zbrzydziłam już sobie ostatecznie to życie światowe, pełne sztucznych uprzejmości, uporządkowane, pokratkowane. Pragnęłam zawsze życia artystki, życia wolnego, niezależnego życia, w którym człowiek zdaje rachunek tylko przed samym sobą. Było ono zawsze moją ambicją. Po cóż tu zostać? Żeby za miesiąc znowu szukano mi męża i to jakiego? Może pana Debray, bo była o tym przez krótki czas mowa.
Nie, Ludwiko, dzisiejsza historia usprawiedliwia mnie całkiem. Nie starałam się jej wywołać. Sam Bóg mi ją zesłał.
Jakaś ty odważna i silna.
Zachwyciło się jasnowłose, wątłe dziewczę swoją czarnowłosą przyjaciółką.
Toś mnie jeszcze nie znała? No, Ludwisiu, pogadajmy teraz o naszych sprawach. Karetka pocztowa, zakupiona szczęśliwie już przed 3 dniami. Kazałaś jej zajechać tam, gdzie czekać będziemy?
Tak.
A paszport?
O, proszę, zobacz. Eugenia rozłożyła papier ze zwykłą pewnością siebie i przeczytała. Pan Leon Darmilly, lat 20, z profesji artysta, włosy czarne, oczy czarne, podróżuje w towarzystwie swojej siostry.
Cudowne. Jakim sposobem zdobyłaś ten papier?
Prosząc hrabiego de Monte Cristo o listy polecające do dyrektorów teatrów w Neapolu i w Rzymie, powiedziałam, że boję się podróżować jako kobieta. Zrozumiał mnie i wystarał mi się o paszport na nazwisko mężczyzny. Otrzymałam ten paszport po 2 dniach, a podróżuję w towarzystwie swojej siostry, dopisałam sama. A więc, rzekła wesoło Eugenia, spakujmy się i w drogę. Wyjedziemy w dzień podpisania kontraktu, a nie w dzień ślubu, ot i wszystko.
Zastanów się dobrze, geniu.
O, zastanowiłam się i już się nie cofnę. Dość się nasłuchałam o przelewach, o miesięcznych, obrachunkach, o hossach i bessach, o pożyczce hiszpańskiej i o akcjach haitańskich. Zamiast tego pojmujesz, Ludwisiu, wolność, śpiew ptaków, równiny Lombardii, kanały weneckie, pałace Rzymu, morze w Neapolu.
Ile mamy, Ludwisiu?
Ludwisia wydobyła z inkrustowanego kantorka pugilares zamykany na kluczyk. Otwarła go i przeliczyła banknoty. 23 000? Rzekła.
A przynajmniej drugie tyle w kosztownościach, dodała Eugenia. Jesteśmy bogate, za 45 000 franków będziemy żyć przez 2 lata jak księżne, a przez 4 lata całkiem przyzwoicie. Ale nim pół roku minie, podwoimy nasz kapitał, ty dzięki muzyce, a ja dzięki mojemu głosowi. Weź pieniądze, a ja wezmę szkatułkę z biżuterią. Dzięki temu, gdyby któraś z nas zgubiła swój skarb, połowa i tak ocaleje. A teraz pakujmy walizę. Spieszmy się.
Zaczekaj, rzekła Ludwika i przystawiła ucho do drzwi apartamentów pani Danglars.
Czego się boisz?
Żeby nas nie przyłapano. Drzwi zamknięte. A jeśli ktoś będzie się domagał, żeby otworzyć?
Może się domagać. I tak nie otworzymy.
Istna z ciebie amazonka, moja geniu.
I obie panny jęły z nadzwyczajnym pośpiechem układać w kuferku wszelkie przedmioty, jakie wydawały im się potrzebne w podróży.
Teraz, powiedziała Eugenia, zamykaj walizę, a ja się przebiorę.
Ludwika wparła się z całej siły drobnymi białymi dłońmi w wieko kuferka.
Nie dam sobie rady, rzekła. Nie mam na tyle siły, zamknij ty.
Słusznie, roześmiała się Eugenia, toć jestem Herkulesem, a ty jedynie bladą omfalą.
I Eugenia, wparłszy się kolanem i białymi, muskularnymi ramionami w walizę, docisnęła wieko, a panna Darmili założyła kłódkę.
Następnie Eugenia otwarła komodę, klucz od niej miała przy sobie i wydobyła watowany płaszcz podróżny z fioletowego jedwabiu.
Widzisz, Ludwisiu, pomyślałam o wszystkim. Nie zmarzniesz w tym płaszczu.
A ty? Wiesz przecież, że mi zawsze ciepło, a zresztą przebrana za mężczyznę.
Przebierzesz się tutaj?
Oczywiście. A zdążysz?
Nie bój się o nic, tchórzu. Cała służba gada tylko o tej historii, a zresztą cóż w tym dziwnego, że się tu zamknęłam.
Uczyniłam to z rozpaczy.
No tak, uspokoiłaś mnie.
A teraz mi pomagaj. I z tej samej szuflady, skąd wydobyła płaszcz, który panna Darmili narzuciła sobie na ramiona, wyjęła męskie ubranie, a także niezbyt bogaty, ale wystarczający zapas męskiej bielizny. Ze zręcznością wskazującą, że czyni to nie po raz pierwszy, widać dla zabawy nosiła czasem męskie ubranie, włożyła buty, wciągnęła spodnie, zawiązała halsztuk i zapięła kamizelkę. Na koniec włożyła surdut, który podkreślił kobiecą linię jej kształtu.
A, doskonale, naprawdę doskonale, zachwycała się Ludwika. Ale co zrobisz z tymi wspaniałymi warkoczami, które budziły taką zazdrość wśród kobiet? Czy zmieszczą się pod cylindrem?
Zobaczysz. I przytrzymując prawą ręką warkocz tak gruby, że nie zdołały go objąć jej cienkie palce, wzięła długie nożyczki. Przechyliła się w tył, aby uchronić surdut, stal zgrzytnęła i bujne włosy spadły do stóp Eugenii. Ściąwszy warkocz, Eugenia, nie okazując bynajmniej żalu, przystrzygła włosy na skroniach. Oczy jej błyskały spod hebanowych brwi niewypowiedzianą radością.
O, takie wspaniałe włosy, powiedziała z żalem Ludwika.
Przecież tak jestem 100 razy piękniejsza, zawołała Eugenia, gładząc bujne kędziory.
Nie uważasz?
Ależ ty zawsze jesteś prześliczna. Powiedz teraz, dokąd jedziemy?
Do Brukseli, bo w tym kierunku granica najbliżej. Z Brukseli pojedziemy do Leodium, z Leodium do Aquisgranu, a stamtąd trenem do Strasburga.
Następnie przeprawimy się przez Szwajcarię i przez przełęcz świętego Gotarda do Włoch. Podoba ci się ten plan?
Ależ naturalnie. Na co tak patrzysz?
Na ciebie. Doprawdy zakochać się w tobie można. Mógłby kto pomyśleć, że mnie porywasz?
I do licha miałby rację.
Zdaje się, geniu, żeś zakleła.
I te dwie panny, o których każdy myślał zapewne, że toną we łzach, jedna doznawszy zawodu, a druga współczując przyjaciółce, zaśmiewały się, porządkując pokój, gdzie oczywiście panował nieład, zwyczajny w momencie ucieczki. Pogasiły światła, a następnie nasłuchując i wytężając wzrok, otwarły drzwi gotowalni, która wychodziła na schody przeznaczone dla służby, a wiodące na dziedziniec. Eugenia skradała się pierwsza, trzymając jedno ucho walizy. Panna Darmini trzymała oburącz drugie. Dziedziniec był pusty. Dzwoniła północ. Oddźwierny czuwał jeszcze. Eugenia, podszedłszy na palcach do okienka, stwierdziła, że zacny Szwajcar drzemie wyciągnięty w fotelu. Wróciła do Ludwiki i obie, podniósłszy walizę z ziemi, przemknęły się pod murem aż do bramy. Eugenia kazała Ludwice ukryć się w ciemnym kącie, aby oddźwierny nie dostrzegł jej, gdyby zbudził się przypadkiem. I stanąwszy w świetle latarni dziedzińca, otwierać! Zawołała najpiękniejszym kontraltem, stukając w szybę. Oddźwierny wstał i, jak przewidziała Eugenia, postąpił nawet kilka kroków, żeby zobaczyć, kto wychodzi, ale ujrzawszy młodzieńca, który niecierpliwie śmigał trzcinką, otworzył bez namysłu. Ludwika wyśliznęła się cicho, niby wąż. Eugenia, na pozór spokojna, choć serce biło jej jak młotem, wyszła za przyjaciółką.
posłaniec, akurat napotkany, wziął walizę. Obie panny kazały mu iść na ulicę Zwycięstwa pod numer 36 i podążyły za nim. Obecność mężczyzny krzepiła Ludwikę na duchu, gdyż Eugenia była odważna niczym Judyta albo Dalila. Przybyły na miejsce. Eugenia kazała posłańcowi zostawić kufer, zapłaciła i zastukawszy w okiennicę, pozwoliła mu odejść. Mieszkała tu uboga szwaczka, wtajemniczona w eskapadę Eugenii. Nie spała, otworzyła. — Moja panno — rzekła Eugenia — niech stróż wyciągnie karetę z łozowni, a następnie poślesz go po konie pocztowe. Masz tu 5 franków, dasz mu je za fatygę.
— Wierz mi, geniu, że podziwiam cię, a nawet budzisz we mnie niemal respekt — rzekła Ludwika.
Szwaczka przyglądała im się ze zdziwieniem, ale że obiecano jej 20 ludwików, nie pozwoliła sobie na jakąkolwiek uwagę. Stróż wrócił po kwadransie, prowadząc pocztyliona i konie. Zaprzężono w okamgnieniu. Stróż umocował kufer na dachu karetki, przywiązawszy go sznurem. — Papiery mam w porządku — oznajmił pocztylion. — Jaką drogą każecie jechać, mój paniczu? — Do Fontainebleau — odparła Eugenia głosem niemal męskim.
— Coś ty powiedziała? — spytała Ludwika.
— To tylko fortel. Ta kobieta, której dałyśmy 20 ludwików, zdradzi nas za 40. Powiem mu na bulwarze, żeby jechał w innym kierunku. I Eugenia jednym susem wskoczyła do karetki, w której urządzono doskonałe posłania.
Jakaś ty przewidująca, geniu, rzekła Ludwika, lokując się obok przyjaciółki.
Pocztylion zmienił kierunek i po kwadransie, trzaskając z bicza, przebył rogatkę Saint-Martin.
Och, odetchnęła z ulgą Ludwika, jesteśmy nareszcie za miastem.
Tak, moja droga, porwanie poszło jak z płatka.
Tak, i obyło się bez gwałtu.
W razie procesu będę tym się bronić. Słowa te zagłuszył turkot kół toczących się po bruku Villette. Pan Danglars nie miał już córki.